Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda w czwartek wygłosił orędzie z okazji Święta Niepodległości. Uroczystości 11 listopada są ważnym symbolem historycznej ciągłości naszego narodu. Wracamy do przeszłości, by budować lepszą przyszłość, podkreślił prezydent w orędziu transmitowanym na antenie Telewizji Polskiej. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego apelował, by Święto Niepodległości przeżywać w jedności.
Zgodne świętowanie będzie znakiem tego, że potrafimy wznieść się jako naród ponad niepotrzebne podziały i spory, a także tego, że jesteśmy gotowi wychowywać kolejne pokolenia, dając przykład dojrzałej wspólnoty. Europa doświadcza dziś trudnych chwil. Związane są one z masową migracją, działaniami wojennymi na wschodzie i południu, terroryzmem, zmianami naruszającymi spójność Unii Europejskiej. To uzmysławia nam, jak bardzo potrzebna jest nam jedność. Jedność pomimo różnic poglądów. Gdy Polska jest pęknięta, jest Polską słabszą. Gdy jest zjednoczona, jest Polską silniejszą. Zjednoczona wokół niepodważalnej wartości, jaką jest niepodległość. Życzę Państwu radosnego świętowania. Świętowania w poczuciu dumy z naszej tradycji, kultury i wielkiej historii. Bądźmy razem, bez względu na to, w jakim kto idzie marszu i jakie ma poglądy.
11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała upragnioną i wywalczoną krwią bohaterów niepodległość. Dzięki bohaterstwu, sprytowi i umiejętnościom wojskowym żołnierzy niezłomnych zostało uratowanych tysiące Polaków, powiedział prezydent Andrzej Duda. Na filarze grobu nieznanego żołnierza prezydent odsłonił w czwartek tablicę poświęconą pamięci żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego oddał hołd bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości.
Dziś, kiedy wreszcie żołnierze niezłomni mogli zostać przywróceni zbiorowej pamięci Polaków, kłaniamy czoła przed wszystkimi bohaterami polskiej niepodległości. Nie byłoby tej niepodległości, którą odzyskaliśmy w 89-90 roku, gdyby nie tamten ich czyn. Bo ta pamięć, choć państwo sowieckie wymazywało ją rękami tych, których w Polsce ustanowiło, to ta pamięć pozostała wśród ludzi.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, że naszym najwyższym celem jest kultywowanie pamięci o żołnierzach niezłomnych.
Dzisiaj możemy powiedzieć z dumą, że najwyższym naszym celem jest tę pamięć kultywować, że naszą dumą jest móc powiedzieć tym, którzy jako niezłomni walczyli, ich potomkom, spełniamy wasz testament. Czynimy Polskę silną i niepodległą. Polskę czynimy dostatnią i sprawiedliwą. Taką, która przez sprawiedliwość społeczną przywraca jedność narodu, siłę narodu.
Pierwszą tablicę na filarze grobu nieznanego żołnierza poświęconą żołnierzom wyklętym prezydent Andrzej Duda odsłonił w dniu Święta Wojska Polskiego. Upamiętniono na niej 9 wydarzeń, głównie bitwy i potyczki podziemia Akowskiego i Poakowskiego z NKWD, Armią Czerwoną, UB i Ludowym Wojskiem Polskim. Rząd chce rozwijać polską myśl inżynierską z partnerami z całego świata. Wicepremier Mateusz Morawiecki odwiedził w czwartek fabrykę PZL Świdnik. W tym roku mija 60 lat od powstania polskich zakładów lotniczych. Dziś należą one jednak do włoskiego Leonardo Helicopters. Minister Finansów i Rozwoju wyraził zadowolenie, że w fabryce we współpracy z partnerami międzynarodowymi powstają unikatowe produkty eksportowane na cały świat.
To jeden z głównych zakładów eksportu produktów przemysłu obronnego w Polsce, a dla nas eksport i dla nas przemysł obronny jest bardzo ważny. Traktujemy wszystkich naszych partnerów tutaj, którzy są w Polsce, chcą działać w Polsce, którzy mają produkcję w Polsce równo, obiektywnie, ale też cieszymy się bardzo oczywiście, że są partnerzy, którzy patrzą bardzo długofalowo na rozwój produkcji w Polsce. To jest oczywiście nasz obowiązek.
Świdnickie PZL to największa w kraju fabryka helikopterów. Zatrudnia blisko 3,5 tysiąca pracowników. Firma startowała w przetargu na wielozadaniowe helikoptery dla wojska. Poprzedni rząd PO-PSL odrzucił ofertę PZL, wybierając francuskie maszyny Airbus Helicopters. Rząd PiS-u rozpisał na nowo przetarg na maszynę dla wojska. Wszystko wskazuje na to, że głównym dostawcą helikopterów będą firmy, które mają fabryki w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem. Dokument przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadanie będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Ustawa ma też ułatwić dostęp do świadczeń zdrowotnych, również hospicjów perinatalnych. To potrzebny i dobry krok we frontalnej batalii o ochronę i promowanie życia dziecka poczętego, podkreślił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Strona proaborcyjna mówi bardzo często: kobieta w sytuacji, w której w wyniku diagnostyki prenatalnej zostaje rozpoznana ciężka wada wrodzona dziecka, taka kobieta zostaje sama, porzucona przez męża, przez partnera, zostawiona samotnie, bezradna. Ta ustawa kładzie kres takim opiniom, niezależnie od tego, na ile one są prawdziwe, ale jest też bardzo ważnym argumentem w dyskusji. Przede wszystkim faktycznie ona jest pomocą realną i tu zwracałbym uwagę na to, na co kładła też akcent pani minister Rafalska, że nie można absolutnie, to jest cynizmem, przeliczanie tej pomocy na kwotę 4000 zł, jak to czynią niektóre media. To jest przede wszystkim pomoc polegająca na głębokiej solidarności, pomocy właśnie zarówno asystenta, zarówno konsultanta psychologicznego.
Podpisana przez prezydenta ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Do końca tego roku rząd ma przyjąć program kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem, opracowany na podstawie odrębnych przepisów. W polskich lasach żyje około 144 tysięcy dzików. Tak wynika z raportu Ministerstwa Środowiska, do którego dotarła redakcja Radia Maryja. Na zlecenie resortu rolnictwa przeprowadzono inwentaryzację dzików. W ciągu 3 tygodni około 85 tysięcy osób, m.in. z Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych, przebadało teren prawie 1 000 000 hektarów. W polskich lasach występuje średnio jeden dzik na 2 km². Wielkość populacji w różnych nadleśnictwach jest jednak różna. Największe zagęszczenie odnotowano w Polsce północno-zachodniej. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny podkreślił, że wyniki nie są niespodzianką, bo w związku z sanitarnym odstrzałem dzików populacja zmniejszyła się.
Spodziewaliśmy się takiego generalnie spadku populacji dzika, ponieważ jak powszechnie wiadomo, prowadzona jest bardzo intensywna polityka w zakresie odstrzału dzików. Mamy bardzo intensywne odstrzały sanitarne, jak również terminowo, nawet z pewnym wyprzedzeniem, wykonywane odstrzały w ramach planów łowieckich przez koła łowieckie i te odstrzały będą prowadzone nadal. Tutaj współpracujemy ściśle z ministrem rolnictwa. To właśnie robimy to w tym kierunku, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia pierwotnego wirusa na nowe obszary Polski i po to, aby ochronić cały rynek przetwórstwa spożywczego i hodowli trzody chlewnej.
Aktualna informacja o liczebności dzików w polskich lasach ma istotne znaczenie w walce z ASF. W resorcie rolnictwa trwają prace nad rozporządzeniem, które ustali kwoty ryczałtów za odstrzelenie, przebadanie i utylizację tych zwierząt w ramach odstrzału sanitarnego. Maksymalna kwota wypłacana przez państwo ma wynieść 450 zł. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker chce jasnego stanowiska prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w takich kwestiach jak handel, relacje z NATO i zmiana klimatu. To musi zostać zadeklarowane w najbliższych kilku miesiącach, oświadczył na spotkaniu przedstawicieli kół gospodarczych w Berlinie. Europoseł PiS-u Karol Karski ocenia, że tego typu żądanie stanowi niezręczność.
Generalnie widać, że Unii Europejskiej nie grzeszą dyplomacją, nie tylko w relacjach tutaj wewnątrzeuropejskich, ale i w relacjach transatlantyckich. Pan Juncker jest w stosunku do prezydenta Stanów Zjednoczonych drobnym petentem i tego typu formułowanie oczekiwań jest pewną niezręcznością. To są zdecydowanie przedwczesne oczekiwania. Sam Donald Trump tych kwestii nie sformułuje teraz na bieżąco, chociażby z tego prostego powodu, że nie skompletował jeszcze swojego zespołu doradców.
Wcześniej przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył, że Europa powinna zabiegać o to, by relacje transatlantyckie pozostały nienaruszone. Nie powinniśmy regulować stosunków ze Stanami Zjednoczonymi na nowo tylko dlatego, że nie podoba nam się wynik wyboru dokonanego przez naród, mówił. Polska i Rosja porozumiały się w sprawie zezwoleń transportowych na samochodowe przewozy towarowe w 2017 roku. Polska otrzyma 190 tysięcy zezwoleń na przewozy, w tym 48 tysięcy na przewozy z i do krajów trzecich. Federacja Rosyjska będzie miała taką samą liczbę pozwoleń, co w tym roku. Porozumienie podpisano podczas posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Ma to zapobiec sytuacji z początku tego roku, gdy przez pewien czas granica między Polską a Federacją Rosyjską była zamknięta. Wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt przyznaje, że mamy stabilizację w zakresie zezwoleń. Transportowcy mogą mieć jednak dalej problem z działalnością w Rosji.
Miejmy nadzieję, że te instrukcje, które zostały podpisane i że weszły w życie, że zaczną przynosić pozytywne efekty. Dzisiaj jeszcze za wcześnie, bo to jest niecały miesiąc od wejścia w życie. No ale na pewno, jeżeli chodzi o relacje transportowe z Rosją, to był, jest i będzie bardzo, bardzo trudny rynek i trudna sytuacja dla polskiego transportu.
Obecnie udział transportu do Federacji Rosyjskiej w przewozach międzynarodowych wykonywanych przez polskich przewoźników to około 4%. Spadek aktywności polskich przedsiębiorców w przewozach do i z Rosji jest związany z sankcjami gospodarczymi, a także z postawą rosyjskich służb kontrolnych. Były to wiadomości w Radiu Maryja.